Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
W studiu już Olga Butan, która akurat jeszcze mierzy słuchawki. Czy tam dobrze słychać wszystko, Olga?
Super.
Super słychać, to jest bardzo ważne w radio. Olga Butan, kuratorka nowej, kolejnej nowej w ciągu ostatnich kilku programów wystawy w Muzeum Etnograficznym, czyli jednym z oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Obrazy do opowiadania, czyli wystawa, o której na pewno będzie się świetnie opowiadało. Zaręczam, bo byłem dzisiaj na tej wystawie i już wiem, że będzie dużo ciekawych historii. To jest w ogóle taka wystawa, na której bardzo dużo się dzieje i ciekawie, i tylko jeszcze nie do końca wiem, jak to wszystko, tak kolokwialnie mówiąc, skleić ze sobą. Więc ciekawi mnie ta opowieść, Olga, od ciebie. Ale zaczęliśmy od tarota. Dlaczego od tarota zaczynamy? Bo to właściwie jeszcze przed włączeniem mikrofonu.
Tak. Właściwie tarotem wystawa się kończy.
Bo to dzisiaj szliśmy tak, jak powinno się... Tak, no może nie tak szliśmy, ale faktycznie na koniec, czyli idziemy, zaczynamy idąc sobie w lewo i obchodzimy.
I na pożegnanie jest karta stali Żana Dodala. To jest karta Księżyc i ona jest bardzo niesamowita, dlatego że według interpretacji Tarot Plana mamy tu starożytne zwierzę skorupiaka, to jest rak, on wyłazi z wody i co mamy wokół niego? Mamy budynki, czyli on idzie jakby budować cywilizację, tak? I to jest taka karta, która nam mówi o tym, że jest szansa na wyjście z mroku, z wody.
Okej.
Okay. To jest takie pozytywne zakończenie, którym chciałam się pożegnać.
Że wychodzimy w sensie
tak,
z tego
w sensie,
mroku,
że
z tej
tak,
wody.
tak, że rozwój jest możliwy, mówiąc najprościej.
To jest karta Księżyc w ogóle. Wszystko to jest w tym tarocie skomplikowane i ten tarot Plan Ów to jest człowiek, który po takim pseudonimem działa i takim się posługuje i to właśnie jest człowiek, który czyta te karty jakoś tam odpowiednio.
Świetnie. Tak, nawet tak kiedyś opowiadając mi o kartach użył sformułowania gada.
Aha.
Że karty gadają ze sobą. Bo ja tutaj nie chcę nikogo drażnić, kto jest specjalistą. Ja na wystawie tylko cytuję pewne jego interpretacje, ale karty mogą ze sobą, możemy interpretować pojedynczą kartę, możemy interpretować rozkład i gadają tutaj ze sobą różne rzeczy. Ja to mówię jako osoba obserwująca,
tak?
Że mamy tutaj napisy, mamy cyfry, ale mamy też obrazy i tutaj wyobraźnia tej osoby, która nam odczytuje, może wiele dodać. Wyobraźnia i intuicja. Więc to są, dla mnie tarot to jest przykład właśnie takich obrazów do opowiadania. Tych wątków opowiadających na wystawie jest bardzo dużo i właściwie chciałam zacząć tym ołtarzem gotyckim i takim... dla naszej kultury takim, właściwie to tak nawet żartuję trochę, że ta wystawa jest trochę od Drogi Krzyżowej po komiks, tak? Czyli w ogóle ludzie strasznie lubią opowiadać. Już sam fakt, jak ludzie słuchają podcastów, prawda? Czy słuchają radia. Ja sama słucham dużo podcastów i często się łapię nawet na tym, że czasami mi się urywa ta historia, bo nie wiem, coś kupuję, czy pies mnie czymś zajmie na spacerze, ale sam fakt, że ktoś mi coś mówi, już mnie uspokaja. Że to opowieść, to snucie opowieści czasami potrafi artystów opętać. I to jest wtedy ponad artyzm, tak? Że czasami bywa tak, że ktoś jest... tak w takim wirze opowiadania, że tutaj te wartości artystyczne schodzą na drugi plan. Może, żeby przybliżyć trochę tą ideę, opowiem taką krótką historię, bardzo wzruszającą. Opowiadaczki. To jest historia opowiadana przez opowiadaczkę, ja teraz powtórzę. I ona mówiła, że ona szukając inspiracji do swoich opowieści, szukała w różnych miejscach inspiracji, tak? I dla opowiadaczy takich zawodowych jedną z inspiracji może być mitologia, najprościej, tak? I ona na nowo jakby przeczytała, jako dorosła osoba, historię Demeter, tak? Że ginie jej córka i ona jej szuka, chodzi po tym świecie, jest taka obdarta i szuka jej i szuka. I jest coraz bardziej zmarnowana i już nie widać, że ona była tą niesamowitą boginią. I nagle trafia na dwór Zeusa, tak to było przywołane, i widzi ją służąca. I nie ma świadomości, z kim ma do czynienia. Że to może myśleć, że to jest jakaś, nie wiem, obdarta żebraczka, jakaś osoba szalona ewentualnie. I widzi, że to jest osoba bardzo smutna i ta służąca w pewnym momencie obraca się, unosi spódnicę i pokazuje jej pupę. I Demeter zaczyna się tak strasznie śmiać. I jak to komentuje opowiadaczka? Że ta pani służąca, tak? Bez szkoły była w stanie wywołać emocje najprostszym gestem, tak? I właśnie o tym wywoływaniu emocji jest trochę ta... Że nie trzeba mieć tej szkoły do tego, żeby... No właśnie, żeby móc w ludziach wzbudzić jakieś skojarzenia. I artyści, których pokazuję, to czasami są artyści tacy super pro i z taką udokumentowaną twórczością, ale są to też osoby, które są zupełnie nieznane. Tak jak pani Weronika Skiba, która jest wiejską mistyczką, tak ją można nazwać. I o ile jest wiele ludzi, którzy na emeryturze mają takie możliwości, że mogą sobie zacząć malować, tak? Ale nie każdy za temat obiera sobie siły rządzące we wszechświecie. O, może tak. Że dla wielu osób twórczość to jest właśnie kojarzona z tymi miłymi rzeczami, tak? Że jak malujemy, to takie rzeczy, które są estetycznie przyjemne albo wesołe, ale są też takie osoby, które mają też jakieś takie inne rzeczy do przekazania. I to no, budzi moje zaciekawienie, może tak.
Super, mam to w ogóle. Świetnie się to składa, bo ja z kolei, kiedy zaglądam, a robię to regularnie, lubię i polecam wycieczki do Muzeum Etnograficznego, to często, kiedy pokazujecie, nie wiem, kto się mówi tak fachowo, żeby nie zrobić teraz wtopy jakiejś artystów nieprofesjonalnych, artystów ludowych się mówi jeszcze coś takiego, nie? Chodzi mi o to, no dobra, to tego drugiego słowa nie było. No chodzi mi o to, że często czuję, że to są potrzeby opowieści właśnie. Niekoniecznie właśnie takiego, a nie innego malarstwa, obrazu, rysunku, tylko właśnie opowiedzenia czegoś. I rozumiem, że to był też pretekst do tej wystawy.
Tak, tak. Czasami ludzie są świadkami czegoś. To jest też bardzo ciekawe. Takie świadectwo, tak? To jest taka silna pobudka na pewno dla wielu twórców, nie tylko dla malarzy. Są też te wielkie tematy. Biblijne dla niektórych twórców. To jest właśnie takie najciekawsze i najważniejsze. Ale są też takie wątki pozaartystyczne na wystawie, jak sztuka miała bardzo, była bardzo ważna w takim opisaniu świata, tak? Zanim ludzie zaczęli wszystko fotografować, zanim mieli w ogóle taką możliwość, to mogli coś opisać słowem, tak? Ale mogli też coś namalować, narysować, naszkicować. To był po prostu ważny element poznania. Zresztą to teraz w nauce wykorzystuje się różnego rodzaju ilustracje. Nie wszystko da się, to jest szczególnie różnego rodzaju przekroje. A co ciekawe, do dziś wydaje się plansze edukacyjne. Na przykład ciekawym przykładem jest taka nowa książka Mizielińskich, Którędy do Yellowstone. I oni zrobili takie klasyczne tablice, oczywiście w takim swoim charakterystycznym stylu, takie właśnie przyrodnicze, tak? Żeby zrobić taki przekrój, który mówi o różnych aspektach lasów, tak? Z różnych, powiedzmy, rejonów geograficznych. I to jest na pewno coś takiego, co, czy na przykład mapy obrazkowe. Tak. To jest też ciekawy.
No wiadomo, hit taki od parunastu lat już pewnie, hit dla dzieci nie kończący się. Takie klasyczne mapy z różnymi tam.
Ale sama dorastałam z takimi mapami, tak? Przed Mizielińskimi też były takie mapy. I one pozwalają właśnie poznać lepiej świat. Czy choćby te miejsca, które są bardzo odległe. Czy to, co, o czym opowiadałam na wystawie, czyli o ornitologiczne historie, że do dzisiaj najlepszy podręcznik ptasi, rozpoznawania ptaków, jest właśnie rysowany, dzięki czemu można podbić właśnie bardzo subtelne różnice między gatunkami. Które czasem są bardzo takie do siebie podobne.
Musimy robić przerwę, bo tu jest dużo ciekawych historii. Faktycznie, miedzielińscy to są ci od map. No tak, widzisz, tak. Ja nie połączyłem po prostu jako nieposiadający dzieci, że to są tacy słynni autorzy tych właśnie słynnych map wydawanych przez dwie siostry. Dobra, to robimy małą przerwę, wracamy za 3 minuty.
Radio Wrocław, kultura, sztuka.
Olga Budzan w studiu. Opowiadamy o wystawie, która w Muzeum Etnograficznym, no i tego jeszcze nie mówiliśmy z kolei. Od 26 listopada do 26 lutego to na poziomie zero, bo są chyba dwie przestrzenie na wystawy czasowe w Muzeum Etnograficznym, więc można wybrać się na sam szczyt, a albo pozostać na parterze i to właśnie ta dolna przestrzeń. I tam obrazy do opowiadania. To teraz tak, wracając, bo widzisz, przeskakujemy te wątki. W ogóle bardzo się cieszę, że zaczęliśmy od tego tarota, który może być fajną zmyłką, bo to ktoś pomyśli, że to jakaś taka mistyka na tej wystawie będzie. Ale ty z kolei na tej wystawie popełniasz dużo różnych zestawień i to jest coś, co cię bardzo interesuje, więc do tego tarota też jest odpowiednie zestawienie. Obok ta artystka, która tą mistykę, mistyczka taka wiejska, też obok jest wszystko w tej jednej części wystawy. Natomiast te plansze przyrodnicze, jak to się mówi?
Tak, tak, tak. Mhm.
To jest w ogóle szalony temat, no bo to są obrazy do opowiadania, służące wyłącznie. Natomiast o nich moglibyśmy trochę więcej, bo już zaczęłaś o tym mówić właśnie, że nadal używa się takich plansz, bo one bardzo dokładnie pokazują, o co tam w tej przyrodzie na przykład konkretnie chodzi, więc zdjęcie by tego nie oddało, bo trzeba jakiś może fragment jednak trochę mocniej pokazać, więc one są nadal wykorzystywane i ty akurat na wystawie też masz takie nie najnowsze, też jakieś super ciekawe, bo to są jakieś plansze z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Muzeum Przyrodniczego.
Tak, tak. I tu się wkłaniam w pas, bo to naprawdę jestem bardzo... Czułam się po prostu zaskoczona, że mogłam pójść do tej instytucji i trochę poszperać w jej archiwach, które są po prostu fenomenalne.
W ogóle to muzeum jest dość niesamowite. Tak. Kto nie był, ten musi sprawdzić. To jest to w Ogrodzie Botanicznym.
Zachęcamy wszystkich. I tam jest po prostu, znajduje się ogromna kolekcja tablic przyrodniczych różnej bardzo jakości. To są rzeczy czasem drukowane przed II wojną światową, czasem malowane ręcznie, ale też po prostu kopiowane. Tak? To była też taki sposób, żeby trochę zaoszczędzić pieniędzy, żeby nie płacić za każdym razem za te drukowane tablice. I rzeczywiście te, które wybrałam, ojej, to w ogóle był ogromnie trudny wybór, bo tych tablic, one leżały sobie w takich stosach wielkich. Ja miałam rękawiczki, ja nie zdawałam sobie sprawy, jaka to będzie po prostu fizyczna praca, tak? Że czasem praca...
One też ważą, bo one tam to są takie do prezentowania tablice, więc...
Ojej, bardzo. Tutaj zresztą podobne doświadczenie takie fizyczne miałam w Fundacji Muzeum Komiksu w Krakowie, kiedy pierwszy raz tam pojechałam, przez 2 dni grzebałam w takich, oczywiście w rękawiczkach, w takich starych papierach i ojej, jak ja wtedy kaszlałam. Ulala.
Tutaj podobnie było.
Ulala, tak, ojej, tak.
To a propos, tam jest na przykład obraz z rodzajami pleśni, które znajdziemy w piwnicy.
Tak, i co jest... No ja niestety byłam bardzo ograniczona przestrzenią wystawienniczą, ale jak mogła, to bym ich pokazała więcej, bo rzeczywiście ta typologia była bardzo rozbudowana i na drzwiach, i na ścianie, w framudze. Nie, naprawdę fascynujące, bardzo piękna jest też praca ręcznie namalowana, 9 sił w nocy i w dzień, złożone i rozłożone. To naprawdę takie proste, a poruszające. Czy ta azorella, taka roślina z Ameryki Południowej, która rośnie w Andach, która została namalowana jakby w swoim naturalnym... Mamy ogromną ilość informacji na tym obrazie. Że tam mamy i otoczenie, tak? Nie tylko jak wygląda roślina, ale że rośnie w kępach, na skalistym podłożu. Jest też namalowany w tym otoczeniu człowiek i jak zostało mi wytłumaczone, był to przyrodnik z tubą, który tak zbiera właśnie super rośliny. Naprawdę piękny, piękny obiekt. Z takich miłych też ilustracji opisujących świat jest psa mapa świata, psich sucharków Marii Apolejki. To też mi się wydaje, że dla wszystkich psiarzy miła rzecz. Ale możemy też zobaczyć pracę Anny Binkuńskiej z literą P przez 30-lecie. I to jest zupełnie szalony obraz, który przedstawia, czyli to jest wielkie płótno, na środku jest wymalowana wielka litera P, a dookoła po prostu cała masa zdarzeń historycznych. To tak właściwie w pierwszej chwili człowiek myśli, że ma do czynienia z mapą, ale to tak naprawdę jest zbiór różnych wydarzeń, ale też związanych z relacjami międzynarodowymi. Tam są i politycy, i sportowcy, i artyści. Filmy, jakie były kręcone w Polsce, poza granicami kraju, jakieś szaleństwo. Ale jest to dokument czas swoich czasów i dokument tego, jaka była Anny Binkuńskiej wizja rozwoju Polski po prostu po II wojnie światowej. Z takich prac, do których ja mam ogromny sentyment, to tutaj była moja taka idea właśnie, żeby Krystyna Wójcik wróciła w chwale do Wrocławia. Krystyna Wójcik była artystką, która mieszka we Wrocławiu. Można ją było zobaczyć niedawno na wystawie Znalezione, ocalone. Takiej wystawie naprawdę niesamowitej, która pokazywała różne przedmioty znalezione w kontenerach. I jakoś tak moją uwagę zwróciły takie grafiki, były różne ilustracje i plansze komiksowe. I stałam akurat ze swoim kawalerem i patrzę i mówię, jest jakiś taki naprawdę wyjątkowo brzydki mężczyzna narysowany. I mi się wydaje, że to jest Józef Skrzek. I tak, okazało się, że się nie myliłam. I nie dosyć, że ona robiła komiksy, to jeszcze ilustrowała życie. No tak, można być takie rozrywkowe, Wrocławia, artystyczne, kolegowała się z SBB i stąd właśnie środowisko muzyczne było przez nią rozpracowane. No i te prace jej, po jej śmierci, niestety wylądowały w kontenerze.
W kontenerze na śmieci.
Tak.
To jest w ogóle, co to jest za historia? To właśnie to trzeba opowiadać takie rzeczy, bo to jest niesamowite.
Tak, i teraz niestety. Ja bardzo przeżywam to, że ona teraz wraca do Wrocławia jako obiekt już, tak? Taki prawdziwy obiekt. Już nie coś wyciągnąć. No to jest po prostu strasznie smutne, że takie rzeczy się dzieją.
To też może zachęta do tego. Ja jednak zawsze staram się, przejeżdżając sobie na rowerze koło kontenerów, zaglądać, co tam ktoś wyrzuca z mieszkania, bo rzeczywiście najlepszy dowód na to, że można znaleźć na przykład plansze komiksowe.
I teraz spuścizną po niej, znaczy właściwie to, co mogą, to skupuje Muzeum, Fundacja Muzeum Komiksu w Krakowie, która jest też fantastyczną instytucją, z którą nawiązałam współpracę przy okazji tej wystawy. I oni się starają zbierać, co mogą. I właściwie to jest niesamowite a propos Krystyny Wójcik. To nie chodzi o to, że ona była jakąś wybitną artystką. Ona była bardzo sprawna, ale przede wszystkim jak patrzy się na jej pracę, to czuć takiego ducha lat 70. Ona bardzo podłapywała taką atmosferę, estetykę, taki trochę dziewczyński Torgal, o może tak.
A skoro jesteśmy przy komiksach, no to są obrazy do opowiadania oczywiście stuprocentowo. No i ty też tam parę więcej prac komiksowych pokazujesz, ale to nie są takie komiksy, właśnie nie wiem, nie chciałbym powiedzieć, których się byśmy spodziewali. Po prostu są fajnie zaskakujące, bo tam jest na przykład co? Jest jakiś magazyn Traktor?
O tak, magazyn Super Traktor, ciekawe. Tak, z lat 60. Traktor, on rzeczywiście miał fantastyczną szatę graficzną. Nie miałeś okazji obejrzeć tych numerów.
Tylko tak, okładki
tak, widziałem. Tylko okładki, ale one rzeczywiście były niesamowicie wydawane. Wspaniała szata graficzna, biorąc pod uwagę, że to był magazyn poświęcony mechanizacji wsi,
tak, dokładnie.
I przygody Michała Rurki, które się tam znajdowały na tylniej stronie okładki, rzeczywiście były takim zabawnym komentarzem do BHP. Tak?
Tak.
To jest w ogóle przykład tego, że nawet z tego, że jak człowiek coś szlifuje, to dobrze jest założyć okulary ochronne, że z tego można zrobić historię, że z tego można zrobić komiks. Czemu nie? Nie, nie ma złych tematów.
I kończy się, że Michał Rurka miał rację. Chodzi o to, że tam on stawia czoło różnym zagadnieniom.
To prawda.
Ktoś się tam nie zgadza, ale jednak udaje się bohaterowi. No dobra, to mamy tu jeszcze dodatkowo i te komiks. Tam tych w ogóle opowieści jest mega dużo. Ja w ogóle, tak jak wspomniałeś o tych mapach, to przypomniałem sobie z kolei, że jak byłem mały, to ja super lubiłem wszystkie te takie właśnie obrazy, które opowiadały. One były w różnych książkach, jakieś te encyklopedie Larousa, którą miałem, jak byłem mały. To przez to, że tam było tyle różnych opowieści o świecie, jaki jest złożony, właśnie składający się z takiej dużej ilustracji, no to było najsuper.
Ja tutaj dodam, bo starałam się, jakby też pisząc publikację, która towarzyszy wystawie, trochę się cofnąć w przeszłość i przypomnij sobie, jakie to jest uczucie, jak się jest dzieciakiem, na przykład nie umiesz jeszcze czytać i masz w ręku książkę i... No i po prostu te obrazki same ci opowiedzą, tak. One cię same niosą, tak? Tak. I to, albo na przykład ma się książkę w obcym języku i tam są ilustracje. Też sobie człowiek jakoś z tym radzi, tak?
Radio Wrocław, kultura, sztuka.
To jeszcze na moment wracamy do nowej wystawy w Muzeum Etnograficznym, gdzie no to akurat typowe dla was takie zestawienia, gdzie... Ta historia, ta opowieść jest ważniejsza, artyści mogą być profesjonalni i nieprofesjonalni i to właśnie na tej wystawie dokładnie tak się układa. Możemy jeszcze coś opowiedzieć z tego, co dzisiaj udało nam się zobaczyć. Tam są takie historie, to akurat od początku idąc, tam takie bardzo dużo opowieści w jednym obrazie, obrazków w obrazie w zasadzie, więc tych opowieści dodatkowo jeszcze tam się mnożą po prostu.
Czyżbyś pił do panoramy wojennej Michała Rusewicza? Druga wojna światowa.
To są w ogóle epopeje tam wręcz całe.
Tak,
to,
tak.
Bo tam można sobie spokojnie z pół godzinki stać i wypatrywać tych wszystkich szczegółów, tych historii.
No, mnie ekscytuje to, że ta epopeja wojenna, ona nigdy nie była wystawiana. To są po prostu prace, które muzeum zakupiło. Oprawiło te prace, ale nigdy im nie były dodane nawet zawieszki.
Ale są ogromne.
Tak. I wybierałam je. To może jest wstyd, żeby kuratorka mówiła takie rzeczy, ale wybieraliśmy je pod względem wielkości, bo po prostu no, nie dało się inaczej. Naprawdę braliśmy te mniejsze, bo te większe to w ogóle wyjść z nimi z magazynu to jest zagrożenie dla nich i dla innych dzieł sztuki, które są w magazynie. I tam się rzeczywiście... No one są niesamowite, bo to są obrazy, to jest seria 8 obrazów, ja pokazuję 3, które pokazują drugą wojnę światową od strony statystycznej. Tam są i mapy takie typowe wojenne, jak się zaznacza na przykład jakieś tam przesuwanie granic, czy w którym miejscu jaka bitwa, ale też pokazują różnego rodzaju pożary, wybuchy, wymarsze wojsk, przesłuchania, portrety generałów, takie trochę, które wyglądają jakby takie do dokumentów. Różnego rodzaju narracje tam się ze sobą przeplatają. I to jest rzeczywiście też przykład takich, moim zdaniem, takiego malarstwa, gdzie może trochę nad artyzmem wzięła góra taka ogromna chęć opowiedzenia bardzo konkretnej historii.
Tak, tak. To jest ten początek wystawy. Tam jeszcze wcześniej jakieś historie, na przykład to od artysty jakiegoś nieprofesjonalnego, wizyta papieża w Polsce na przykład.
Olala, Majewski, tak.
Tak, też super ciekawe. Tam jest kilka tych miast zaznaczonych. Próbowaliśmy dziś rozpoznać, czym Wrocław jest opowiedziany. Tam jest coś, może ja widziałem na kształt ratusza, ale to dzięki tylko tym zwieczeniom.
O, może państwo odgadną.
Właśnie,
tak,
dokładnie.
Trzeba przyjść na wystawę.
więc zapraszamy. Jest też praca Jakuba Plączkowskiego, który był naszym gościem kilka tygodni temu w związku z jego wystawą w Galerii Art Brut. Tam też jest bardzo dużo historii, już w ogóle biorąc pod uwagę, jak dużo rysuje Jakub Plączkowski, to w ogóle tych historii jest tysiące już chyba opowiedzianych przez niego.
Tak, i muszę przyznać, że to jest taki artysta, jak ja go poznałam, to po prostu... No nie wiem, no to rzeczywiście była taka historia, że szłam sobie ulicą i nagle coś mi powiedziała, musisz, Olga, koniecznie pójść do tej piwnicy, gdzie tam wisiała karteczka, nowa wystawa Jakuba. I tak, karteczka tam wzięła pół roku, ale był taki dzień, że po prostu musiałam zobaczyć na własne oczy.
Tak.
I po prostu pierwsze, co zrobiłam, no to od razu złapałam się za portfel i mówiłam, ja to chcę, muszę z tym wrócić do domu, po prostu nie ma innej możliwości. I rzeczywiście staram się, chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało o Jakubie, o jego niesamowitej twórczości. I chciałabym, żeby też państwo miało więcej rozwiązań systemowych dla takich artystów jak on. No właśnie, bez formalnego wykształcenia. No tak, no tacy artyści często są pozostawieni sami sobie. I tak pan Jakub ma to szczęście, że współpracuje z Eudaimonią, współpracuje z Galerią Art Brut i oni... starają się promować jego twórczość i to jest super. Tak, u mnie też można zobaczyć pracę Jakuba Plączkowskiego. No jego to nigdy na wystawie dość. Zresztą, no właśnie, jak opowiadanie, no to pan Jakub powinien być z innych niesamowitych Jakubów. To koniecznie muszę powiedzieć o panu Jakubie Wojnarowskim, którego grafiki też będzie można zobaczyć. On jest niezmiernie zdolnym artystą. Bardzo go podziwiam. Też z takiej perspektywy ilustratorki, tak? To jest po prostu niesamowite. Trochę nie jestem w stanie wytrzymać. Jak oglądam jego pracę, to po prostu... No nie mogę zrozumieć, jak można być tak zdolną osobą.
Ile tam jest też treści w tych jego pracach, więc...
Tak. One będą zresztą...
To też dlatego pewnie.
To są ilustracje tworzone, znaczy, które jakby są taką alternatywną ilustracją do filmów. Ale to zapraszam do muzeum, tam będzie można wszystko sobie poczytać i obejrzeć... Również zobaczyć pracę Jakuba Wojnarowskiego, który jest naprawdę niezwykle zdolny. Również Gosi Kulik. Ona też teraz niedługo będzie otwierać swoją wystawę indywidualną, więc ją też będzie można oglądać we Wrocławiu w recepcji.
A, dobra. To wiesz co, na koniec jeszcze możemy kolarze powiedzieć, że też kolarze właśnie, tak. Bo tak wiesz, finalnie. Bo
licealistów, tak. To jest w ogóle największe zaskoczenie tej wystawy. To są prace młodzieży z liceum plastycznego. Oni dostali za zadanie zrobienie takich kolaży z takich różnych elementów, które można spotkać na wystawie, na tej wystawie właśnie obrazy do opowiadania. I oni naprawdę udowodnili, że przy pomocy trzech komponentów można stworzyć nieskończoną ilość wariantów, w ogóle różnych opowieści i świetnie sobie z tym poradzili i już się nie mogę doczekać, jak oni młodzież zobaczą w muzeum swoje prace. To jest dla mnie taka radość. No taka wielka satysfakcja, tak? Ja się bardzo cieszę, że robię wystawy żyjącym artystom i że mogę oglądać uśmiech na ich twarzy.
To mówiła Olga Budzan, kuratorka wystawy Obrazy do opowiadania. Dodajmy tylko na koniec, że jeszcze jest sporo wydarzeń wokół tej wystawy.
Tak, która... warsztaty, oprowadzania.
To już po szczegóły odsyłamy do internetu. Po prostu szukajcie na stronach czy na mediach społecznościowych Muzeum Etnograficznego od 26 listopada do 26 lutego. Obrazy do opowiadania. Dzięki.